Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Żaden chrześcijanin nie może być antysemitą, mówił Franciszek podczas spotkania ze wspólnotą żydowską. Papież cały czas śledzi sytuację uchodźców na Lampedusie. Dostali od niego karty telefoniczne, by mogli dzwonić do swych rodzin w Afryce. O położenie kresu antychrześcijańskiej przemocy w Egipcie apeluje Amnesty International. 11 października zapraszam na wieczorne aktualności. Rzymska wspólnota żydowska, najstarsza w zachodniej Europie, bo obecna w wiecznym mieście bez przerwy od ponad 2000 lat, jest szczególnie bliska papieżowi. Franciszek zapewnił o tym jej delegację, którą przyjął dziś w Watykanie.
Wspominać będziemy za kilka dni 70. rocznicę deportacji rzymskich Żydów. Upamiętnimy i będziemy się modlić za tak liczne niewinne ofiary ludzkiego barbarzyństwa i ich rodziny. Będzie to też okazja do stałego czuwania, by nie odżyły pod żadnym pretekstem formy nietolerancji i antysemityzmu w Rzymie i na całym świecie. Antysemityzm trzeba wykluczyć z serca i z życia każdego człowieka.
Franciszek został zaproszony do odwiedzenia rzymskiej synagogi. Główny rabin Rzymu, Riccardo Di Senni, wyznał, że jest pod wielkim wrażeniem dzisiejszego spotkania z papieżem.
Jesteśmy pod wrażeniem ogromnej dyspozycyjności papieża i jego wielkiej serdeczności. Pozwolił nam na bardzo otwarty dialog. Rozmawialiśmy o wszystkim, poczynając od egzegezy biblijnej, a na pilnych kwestiach społecznych kończąc. Klimat spotkania był doskonały. To było wzajemne słuchanie się. Ważne jest, że słowa na temat antysemityzmu wyszły właśnie z Pałacu Apostolskiego. Zaprosiliśmy Franciszka do odwiedzenia wspólnoty żydowskiej Rzymu i papież przyjął je pozytywnie.
Franciszek w dalszym ciągu śledzi z wielkim zainteresowaniem rozwój sytuacji na Lampedusie. Dokładną relację zdał mu papieski jałmużnik arcybiskup Konrad Krajewski, który przez kilka dni przebywał na tej włoskiej wyspie. Z inicjatywy Franciszka na wyspie powstaje specjalne centrum dla dzieci. Przekazał też uchodźcom międzynarodowe karty telefoniczne, by mogli być w kontakcie ze swymi rodzinami pozostałymi w Afryce, mówi miejscowy arcybiskup Francesco Montenegro.
Śmierć tylu ludzi musi nas skłonić do refleksji i podjęcia konkretnych działań. Tak dalej być nie może. Europa nie może bazować tylko na ekonomii i przekonaniu, że to właśnie gospodarka zjednoczy Europę. Tak jak powtarza papież, w centrum musi stanąć człowiek i to wokół niego trzeba osnuć całą sieć działań i solidarności. Mam nadzieję, że Europa połączy swe siły, by wspólnie stawić czoło problemowi emigracji. Udzielenie pomocy potrzebującym jest naszym obowiązkiem moralnym. Nie można zapominać, że Morze Śródziemne stało się grobem dla ponad 20 tysięcy uchodźców. Nie możemy pozwolić, by ten wodny grób pochłaniał kolejne ofiary.
O podjęcie realnych działań mających na celu powstrzymanie antychrześcijańskiej przemocy w Egipcie apeluje do władz tego kraju Amnesty International. Specjalny raport tej organizacji przypomina, że tylko w sierpniu zabito 4 Koptów, zniszczono 43 kościoły i co najmniej 200 domów należących do chrześcijan. Mówi Riccardo Nuri.
Ataków dokonywano przy pomocy broni palnej, metalowych pałek, noży. Wznoszono przy tym okrzyki przeciwko psom chrześcijańskim, jak się tam nazywa wyznawców Chrystusa. Odpowiada za to Bractwo Muzułmańskie, którego członkowie napadali na chrześcijan, ale i służby bezpieczeństwa, które nie interweniowały w obronie Koptów, tak jakby stali się oni kozłami ofiarnymi za coś, czego nie zrobili. Trzeba wreszcie położyć kres dyskryminacji i przemocy wymierzonej w koptyjskich chrześcijan. Najwyższy czas, by słowa władz o pomocy dla chrześcijan przekuć na konkretne czyny. Problemem jest także to, że zarówno zleceniodawcy, jak i wykonawcy ataków pozostają bezkarni. Chrześcijanie pozostawieni są bez ochrony, tak samo jak ich miejsca kultu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. W świecie coraz większą potrzebą staje się refleksja nad tożsamością osób i społeczności. Szczególne znaczenie ma tutaj wymiar religijny. O tych zagadnieniach z ojcem profesorem Leonem Dyczewskim, socjologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozmawia Krzysztof Chudzik. Audycję przygotowało Radio R, archidiecezjalna rozgłośnia w Lublinie. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Od wielu, właściwie dziesiątków lat podejmuje ojciec w swoich pracach badawczych temat tożsamości, ale też to chyba nie jest taki po prostu jeden z wielu tematów badawczych, jeżeli się weźmie pod uwagę to, co ważne dla kultury, w której żyjemy.
Żyjemy w społeczeństwie, które bardzo szybko się zmienia. Mało tego, ono nie tylko się zmienia, ale nastawienie jest takie, że powinno się zmienić. Więc jak utrzymać coś, co decyduje o tym, że jestem tym, kim jestem, że grupa społeczna, do której każdy z nas przynależy, do różnych grup przynależymy, jest właśnie tą samą grupą, że społeczeństwo, w którym żyję, jest tym samym społeczeństwem, dajmy to społeczeństwem polskim. W życiu społecznym mamy takie dwa elementy. Coś jest stałego i coś jest zmiennego. To jest mniej więcej tak jak dwa pojęcia. Tradycja i nowoczesność. Jest tradycja i jest nowoczesność. Te zjawiska są bardzo ściśle ze sobą złączone. Ktoś, kto chce być nowoczesnym, musi uwzględniać tradycję. I przykład najlepszy jest w technologii, w której się najbardziej wyraża pewna zmienność, pewna nowoczesność. Te marki samochodu, w które to urządzenia wkłada się najnowocześniejszą elektronikę, są najlepsze, które mają najgłębszą tradycję. Można powiedzieć, że tożsamość jest takim rdzeniem. Dzieje się bardzo wiele i świat się zmienia, ale ten rdzeń sprawia, że wciąż Jaś jest Jasiem, który potem staje się Janem, że społeczeństwo polskie jest wciąż tym samym społeczeństwem polskim, mimo że przechodzi różne zmiany ustrojowe, że różne partie nim rządzą i że to społeczeństwo polskie wchodzi w komunikację dzisiaj z całym światem.
Wskazał już ksiądz profesor na takie rodzaje tożsamości, jak tożsamość osoby, tożsamość narodowa. Możemy także mówić o tożsamości zawodowej, chociażby społecznej, ale też religijnej.
Co to jest ta tożsamość religijna? Jest to przyjęcie za własne przekonań religijnych, chociażby takiego, że jestem przekonany osobiście, że ja pochodzę od Boga, że Bóg jest moim stwórcą i jednocześnie moim celem. Jeżeli ja przyjmę takie przekonanie religijne, to oczywiście w oparciu o to przekonanie trochę układam inaczej swoje życie, inaczej swoje plany życiowe. Ja od tego Boga jako stwórcę, jako ojca, jako ewentualnie przyszłego mojego sędziego, odbieram jednocześnie jego polecenia i jego wymagania, czyli przykazania różnego rodzaju. Ja do nich stosuję swoje życie. Czyli moje konkretne zachowania, które są już przejawem mojej tożsamości religijnej, moje wybory mogą się już różnić od wyborów człowieka, który nie przyjmuje takich przekonań religijnych albo w ogóle twierdzi, że jest niereligijny. Czyli tożsamość tak naprawdę wyraża się u człowieka potem w życiu codziennym w jego wyborach i w jego zachowaniach. Także w sposobach dokonywania tych wyborów, w sposobach zachowań. Także tożsamość ma duży wpływ na nasze konkretne życie.
Dotknął ojciec profesor w tym, co przed chwilą słyszeliśmy, takiego, myślę, niezwykle ważnego zagadnienia dzisiaj, takiej spójności człowieka, ale także i takiej spójności w życiu społecznym pomiędzy właśnie przekonaniami, tym co najistotniejsze w moim umyśle i sercu, a działaniami na zewnątrz, relacjami do innych ludzi, do siebie, do Boga także.
To jest bardzo ważne. Spójność jest niesamowicie ważna, jeżeli chodzi o tożsamość. I są właśnie takie tożsamości, które my dzisiaj nazywamy hybrydyczne, że ludzie niby mają tę tożsamość, dajmy na to katolicką, czy chrześcijańską, czy polską, ale cały szereg przyjmują elementów z innych tożsamości religijnych albo z innych tożsamości narodowych i te elementy nie są zharmonizowane z tym rdzeniem tożsamości, czy to chrześcijańskiej, czy to polskiej. One nie są spojone i one są jak gdyby odstające od tej tożsamości. I my oczywiście, widząc to, możemy powiedzieć tak, jak on, będąc katolikiem, takie coś mógł zrobić? Znaczy, my sobie uświadamiamy, że ten czyn nie pasuje do tożsamości katolickiej. Jak on, jako Polak, mógł takie coś powiedzieć? Znaczy, my sobie uświadamiamy, że ten człowiek ma tę tożsamość jakąś niespójną, jeżeli chodzi o zachowania. Czyli tak praktycznie sobie uświadamiamy. I każdy z nas to odczuwa, że tożsamość, czy to katolicka, chrześcijańska, czy polska, ma, że tak powiem, taki swój podstawowy rdzeń. I on decyduje, co można przyjąć z innych orientacji religijnych, czy z innych tożsamości narodowych, do tej własnej, czego przyjąć nie można. Dzisiaj w takim tak zwanym pluralizmie ideologicznym, pluralizmie kulturowym, widzimy, że ta hybrydyczność występuje. To jest, wie pan, podobnie jak wchodzę do mieszkania i widzę, odczuwam to, że wnętrze tego mieszkania jest urządzone harmonijnie. Tam wszystko do siebie pasuje. I wchodzę do mieszkania i czuję, że tam jest w tym mieszkaniu typowe zbieractwo.
Ale w takim razie, jak wypośrodkować pomiędzy rozmyciem tożsamości a fanatyzmem?
Postawa fanatyczna wyrządzać może krzywdę innemu, ale sam człowiek jako fanatyk też siebie samego krzywdzi, ponieważ nie ma u niego postawy rozumienia kogoś. My bardzo często podkreślamy, że ja jestem tolerancyjny nie dlatego, co ktoś mówi, tylko jestem tolerancyjny po prostu dla osoby, która to mówi. Z szacunku dla osoby ja wysłuchuję tego odmiennego poglądu, żyję razem z tym człowiekiem, który ma inny pogląd, ale nie, żebym ja aprobował to, tylko ja mam szacunek dla tej osoby. To jest, powiedziałem, podstawa postawy tolerancyjnej. Natomiast w postawie fanatycznej to właśnie bardzo często się zdarza, że ten człowiek bije w tę osobę, niszczy jego godność, narusza tę jego godność osobową. I to jest zjawisko niepożądane. Człowiek fanatyczny znajduje uzasadnienie swojego postępowania, ale jest to uzasadnienie niepełne, fragmentaryczne.
Niedawno ojciec profesor był organizatorem konferencji Tożsamość religijna w nowoczesności. Podejmowano tam bardzo wiele różnych zagadnień, przypatrując się tożsamości także w odniesieniu do różnych narodów, do różnych religii.
Mnie się wydaje, że tożsamość religijna jest rzeczywiście tematem ciekawym dzisiaj. A dlaczego? Bo wielu ludzi ma problem z tym. To raz. Po drugie, potrzebne jest dyskutowanie na ten temat. Ja bym powiedział, że grupy religijne, które istnieją, funkcjonują w Kościele katolickim, nie tylko u nas, ale gdzie indziej także, to są dlatego tak bardzo dobre dla ludzi, że tam po prostu człowiek znajduje jak gdyby możliwość konfrontacji, pełnej wypowiedzi, bez narażania się na ośmieszenie, bez narażania się na jakieś krytyki, ale konfrontacji swojego punktu widzenia z punktem widzenia innych osób. Czyli jak gdyby się w tych grupach uczy odnajdywania, czyli wzmacniania swojej tożsamości, dopełniania swojej tożsamości, rozwijania swojej tożsamości.
Czy dyskutowana obecnie ta tendencja kultury, którą ujmujemy nazwą gender, to jest próba budowania nowej tożsamości, czy jakaś wielka dekonstrukcja tożsamości tej, która jest?
Można się zgodzić z tym, że w jakiś sposób zadania związane z płcią są kulturowo kształtowane. A więc inaczej zadania kobiety kształtowała kultura chińska, dajmy na to, inaczej zadania kobiety czy mężczyzny kształtowała kultura europejska.
No ale chyba każda kultura jednak opierała się na tym, że to kobieta podejmuje zadania macierzyńskie.
No więc kultura jak gdyby tylko dopełnia te odmienności, prawda? Kultura powinna dopełniać naturę. Bardzo dobrze jest, jeżeli ta kultura jak najlepiej jest zharmonizowana z naturą. Człowiek nie licząc się z konsekwencjami może to zmieniać, ale może to się obrócić przeciwko niemu wtedy.
W wielu swoich badaniach zajmował się ojciec także rodziną. Jest ojciec uznanym autorytetem w dziedzinie socjologii rodziny, nie tylko socjologii kultury. Jak te rozważania o tożsamości można by odnieść do rzeczywistości rodziny właśnie?
Zachowania, które są efektem, można powiedzieć, przyjmowanych wartości i norm, są elementem kultury i oczywiście to zachowanie my kształtujemy najpierw gdzie? Ano w rodzinie. Stąd też w tej chwili na przykład bardzo niezdrowa tendencja jest w Polsce, żeby dziecko jak najwcześniej zabrać z rodziny. To powinna być współpraca, to co w okresie międzywojennym bardzo mocno akcentowano. Współpraca silna szkoły z rodziną, żeby szkoła nie robiła i nie kształtowała jak gdyby odmiennego człowieka, którego chce ukształtować rodzina. Dziecko potem, kiedy dorasta, samo jak gdyby koryguje i dopełnia to, co rodzina daje. To jest normalne w tak zwanym procesie socjalizacji pozarodzinnej. Ale zasady szkoła powinna w dziedzinie kształtowania zachowań ludzkich, a najpierw wartości i norm, współpracować z rodziną.
Proszę ojca, ostatnia książka Jana Pawła II nosiła tytuł Pamięć i tożsamość. Ojciec profesor jest autorem książek, także niedawno się ukazała kolejna, o świętym Maksymilianie Kolbem, współbracie zakonnym ojca profesora. Na ile pamięć o ojcu Maksymilianie jest ważna dla naszej tożsamości?
Święty Maksymilian Kolbe jest zaliczany do takich postaci czołowych, które wchodzą do tego panteonu wielkich postaci. W tej chwili powiedziałem troszeczkę, z żałością to mówię, jak gdyby osłabiono popularność świętego Maksymiliana Kolbego. Nie wykorzystano tej postaci, powiedziałem, w pełni do wzajemnych relacji polsko-niemieckich, co było bardzo nagłaśniane w okresie kanonizacji. Nie wykorzystano tej postaci w pełni do charakteryzowania tego, co było w Auschwitz, a można to było zrobić.
Czyli do tego znaku ludzkiej godności opartej na Bogu w całym tym piekle, które zostało sporządzone przez nazistów.
Tak, tak, właśnie tak. Bo on obronił człowieka. On obronił człowieka, który był tam potwornie poniewierany. To, co zrobił święty Maksymilian w Auschwitz, to było efektem właśnie jego tożsamości. Jego tożsamości religijnej głównie. I znając świętego Maksymiliana przed Auschwitz, byłbym zdziwiony, gdyby on w tej scenie, która tam zaistniała na tym apelu, przy reakcji na ewentualną śmierć gajowniczka, gdyby on wtedy nie stanął w jego obronie w taki sposób, jak to mogło być, czyli gdyby się nie zgłosił sam na śmierć. To jak gdyby była kropka nad jego poglądów, jego postaw, jego zachowań. On jak gdyby wewnętrznie był przymuszony, żeby z tego szeregu wystąpić.
I to jest w imię owej spójności, o której mówiliśmy.
Tak, w imię owej spójności własnej tożsamości religijnej. I mnie się wydaje, to zaszokowało tego Frycza i Kapo, który tam stał obok, że go nie zastrzelił.
Co byłoby zwyczajową reakcją w takich sytuacjach?
To można powiedzieć był obowiązek jego, żeby strzelać do więźnia, który występuje z szeregu dobrowolnie. Należało go pobić albo zastrzelić. Taka była reakcja Kapo i taka byłaby reakcja wicekomendanta obozu, a jednak on tego nie zrobił. Znaczy, że był absolutnie zaszokowany postawą świętego Maksymiliana, sposobem, czyli w jego zachowaniu musiała być jakaś nadzwyczajna godność człowieka, przed którą ugiął się właśnie ten SS-man. Kiedy wychodzi nasza tożsamość? W sytuacjach właśnie nienormalnych, w sytuacjach trudnych.
Ojciec profesor Leon Dyczewski, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.